Strefa Młodych.
Strefa Młodych.
Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór Państwu. Łukasz Brodzik, kłaniam się jak co tydzień w poniedziałek w Strefie Młodych. Dziś trochę nietypowo, bo dziś trochę naszą audycję poświęcimy cyberbezpieczeństwu i może trochę też fake newsom. Wszystko w tematach oczywiście młodzieżowych, czyli chodzi nam o bezpieczeństwo w sieci dzieci i młodzieży. Więc myślę, że bardzo ciekawie tu dyskusja dziś nam przebiegnie, więc mamy dzisiaj gości z jednej strony młodzież, z drugiej strony eksperta od cyberbezpieczeństwa. Ja tylko wspomnę, że podczas tej audycji będziecie Państwo mogli do nas oczywiście także zadzwonić, zadać pytanie naszemu ekspertowi, żeby ta audycja także miała taki wymiar. Jeżeli Państwa ciekawi ta tematyka lub chcecie o coś zapytać, to tutaj będzie na to czas i przestrzeń. Zaraz podam numery telefonów, jak tylko przedstawię naszych dzisiejszych gości, a dzisiaj z nami są i sobie tu już otwieram, bo oczywiście tradycyjnie już w wersji takiej typowo multimedialnej, zdalnej łączymy się dzisiaj z panem Grzegorzem Boruszewskim. Dobry wieczór.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Pan Grzegorz jest ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa w sieci. Zaraz trochę więcej spróbujemy od niego dowiedzieć się o jego doświadczeniu, ale także już bywał obecny także na antenie Radia Zachód. Z nami także jest Jakub Stefanko i Kornel Myczko z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, dobry wieczór, panowie będą nam tutaj trochę naświetlali, jak dzisiejsza młodzież korzysta z internetu, z jakich urządzeń, z jakich aplikacji, no i czy to wszystko da się bezpiecznie robić, bo wiemy, wielokrotnie wiemy, że także przydarza się młodym ludziom w sieci być w jakiś sposób atakowanym, a czasem nawet potrafią z tego wyjść naprawdę nieprzewidywalne konsekwencje. No o tym trochę więcej sobie dzisiaj chcemy porozmawiać. Numery do naszego studia to 68 324 22 55. Gdyby chciał ktoś do nas zadzwonić, to na numer 68 324 22 55 lub druga linia 68 324 35 33. Powtórzę, 68 324 35 33. Ja tylko dodam, że ta audycja powstaje także, jest podejrzewana przez punkt informacji europejskiej Europe Direct Zielona Góra, działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Także zapraszamy Państwa do jej wysłuchania. No i cóż, wrócimy do naszego gościa, specjalisty. Panie Grzegorzu, pan w tym zawodzie od cyberbezpieczeństwa to od kiedy?
To ciężko jednoznacznie oddzielić. Przez długi czas pracowałem jako programista, czyli tworzyłem różnej maści oprogramowanie. Pracowałem między innymi współpracowałem z kilkoma zielonogórskimi firmami i korzystając z okazji nadmienię, że strasznie tęsknię za ludźmi, których tam poznałem. Natomiast tworzenie oprogramowania z jednej strony musi odpowiadać na potrzeby biznesowe, a z drugiej strony, czyli musi jakby rozwiązywać jakiś problem, zadany problem, a z drugiej strony ono musi odpowiadać realiom dzisiejszego cyberświata. Co to są za realia? Otóż dzisiejszy cyberświat to nie jest tylko idylla. To nie są tylko okoliczności, w których ktoś chce, jak już dostanie dostęp do takiego oprogramowania, to się ładnie zalogować. Wcześniej oczywiście bardzo ładnie założyć konto. Później grzecznie i zgodnie z regulaminem i z zasadami korzystać z takiej aplikacji. Ale jest też mnóstwo osób, które chcą wykorzystać taką aplikację w sposób, do którego powiedzmy ta aplikacja nie została stworzona. Mhm. Czyli jeżeli aplikacja jest stworzona do tego, żeby rozwiązać problem w postaci na przykład prowadzenia księgowości, bo takich aplikacji mamy sporo, no to na przykład może ona też zostać złośliwie wykorzystana do tego, żeby pełniła funkcję pośredniczącą dla koparki bitcoinów. Mhm. I od kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że rzeczywiście rozwiązać problem to jedno, a rozwiązać ten problem optymalnie, przy tym mając na uwadze wszystkie te okoliczności, to jest zupełnie inna sprawa, no to stwierdziłem, że to cyberbezpieczeństwo to chyba rzeczywiście jest coś, w co się zaangażuję. I mniej więcej po 6-7 latach zdobywania doświadczenia i rozwijania swoich umiejętności jako programista zdecydowałem, że to już jest ten moment, kiedy trzeba się zagłębić w cyberbezpieczeństwo. Od około 3 lat rzeczywiście istotnie zagłębiam się w cyberbezpieczeństwo.
I to jest też tak, że jest potrzeba takich osób, które no nie wiem, chronią innych albo umieją powiedzieć, gdzie tkwi niebezpieczeństwo, czy to osób prywatnych, czy instytucjonalnych?
Jest bardzo duża potrzeba. Jest bardzo duża potrzeba jakby rozwoju i zdobywania czy uzyskiwania dostępu do osób, które będą chciały dowiedzieć się, co leży pod tym wszystkim, co się dzieje pod systemem operacyjnym, jak to się dzieje, że on działa i co zrobić, żeby działał lepiej.
Okej, to zdefiniujmy sobie może na początek, ale też nie szeroko, ponieważ ta audycja dotyczy i chciałbym, żeby krążyła wokół bezpieczeństwa młodzieży zwłaszcza, bo mamy strefę młodych, więc chcemy z młodymi o młodych porozmawiać trochę i o ich bezpieczeństwie w internecie. Wydawałoby się, że człowiek no teraz w wielu miejscach ma komputer czy ma urządzenia elektroniczne, łącznie z tym, że lodówki czy jakieś inne urządzenia elektroniczne w domu potrafią się już łączyć z internetem. W związku z czym jest jakieś kilka, a może więcej sfer, w których my możemy zostać w jakiś sposób zaatakowani. No i pytanie, jakie to są sfery? Czy my możemy zdefiniować jakieś kilka obszarów takich, w których może na nas czyhać niebezpieczeństwo?
Teoretycznie możemy podjąć taką próbę, ale najlepiej będzie, jeżeli uświadomimy sobie, że my teraz już możemy zostać zaatakowani właściwie w każdym elemencie naszego życia. A dlaczego i co to ma wspólnego z cyberbezpieczeństwem? Otóż nasza tożsamość, to kim jesteśmy, nie tylko z imienia i nazwiska, z PESEL-u, z twarzy, ale też z historii, jaką, czy też jakby śladów, jakie po sobie pozostawiamy, to już właściwie w zdecydowanej większości przeniosło się do sieci. Czy nam się to podoba, czy nie, i czy my sami się w to angażujemy, czy nie, takie informacje o nas są dostępne w sieci. Dlatego też, jeżeli dzisiaj mówimy o cyberbezpieczeństwie, to mówimy o nim też w kontekście chociażby bardzo popularnych ostatnimi czasy wyłudzeń na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku. One też należą do sfery zainteresowania pracowników cyberbezpieczeństwa, bo bardzo często przestępcy wykorzystują przeciwko nam dane, które zdobyli o nas właśnie w sieci.
To ja jeszcze, zanim o tych obszarach chwilkę, to jeszcze ciekawi mnie temat, po co ludzie w sieci robią złe rzeczy? O tak, po co i co nam można ukraść i do czego to może służyć? Bo okej, rozmawiamy, że można nam ukraść pieniądze, prawda? Z konta na przykład. To jest takie podstawowe. Człowiek myśli sobie, że no dobra, ale nie mam konta internetowego, nie robię przelewu przez bank internetowy, noszę ze sobą gotówkę. Tego mi nie ukradniecie. No ale przed chwilą jeszcze na początku audycji, Grzegorzu, jeśli mogę się tak do ciebie zwracać, mówiłeś o tym, że ktoś może za pośrednictwem, nie wiem, naszego komputera czy czegokolwiek innego używać sobie naszego komputera do kopania kryptowaluty, czyli krótko mówiąc będzie kradł naszą energię, nasz prąd i naszą moc naszego komputera. Bardzo mnie ciekawi, co jeszcze można ukraść człowiekowi, czy do czego wykorzystać to wszystko, co się pozyska właśnie dzięki tym niecnym uczynkom, jak mawiają starożytni rycerze.
To, czego ja bym się najbardziej bał, to jest kradzież tożsamości. Bo oczywiście intuicyjnie możemy powiedzieć, że tak zwana monetyzacja ataku, czyli to, w jaki sposób cyberprzestępcy zarabiają na swojej tejże niecnej aktywności w internecie, no to byłoby takie najbardziej intuicyjne i pospolite rozwiązanie tej zagadki, po co ta działalność cyberprzestępcza. Ale w rzeczywistości ta monetyzacja nie musi nastąpić od razu. Mało tego, ona w ogóle nie musi nastąpić. Istnieją takie grupy cyberprzestępcze, które są motywowane na przykład tylko i wyłącznie aspektami politycznymi. Istnieją takie grupy cyberprzestępcze, które są motywowane zemstą albo chęcią pokazania, czyli mówiąc kolokwialnie, co to nie ja. Odpowiadając jeszcze na pytanie, czy też kontynuując ten wątek kradzieży tożsamości, jeżeli ktoś na przykład będzie w stanie podszyć się pod nas na jednym z profili społecznościowych, to nie razi nas na stratę w postaci na przykład uszczuplenia naszych zasobów finansowych, które przechowujemy w koncie bankowym. Nie tylko może wziąć w naszym imieniu kredyt, który oczywiście sam sobie spienięży, ale też może w naszym imieniu zwrócić się do naszych znajomych, na przykład z prośbą o pożyczkę, na przykład z prośbą o tymczasowe przekazanie jakichś pieniędzy, bo akurat znalazłem się w trudnej sytuacji. Następuje taki moment, kiedy ja też podkreślam wielokrotnie na szkoleniach, które prowadzę z cyberbezpieczeństwa, że być może w pewnym momencie nienależycie dbając o nasze zabezpieczenia w internecie, powodujemy utratę tej tożsamości, nasza tożsamość zostaje skradziona i w ten sposób wpuszczamy cyberprzestępcę do naszego takiego grona osób zaufanych. Czyli nasza tożsamość, nasz profil, nasza osoba zostanie wykorzystana do tego, żeby ten kredyt zaufania, którym jest w stanie nas ktoś obdarzyć, został spieniężony.
Okej, stawiamy kropkę, bo ja myślę, że my dzisiaj tą audycją to tak właściwie dotkniemy tylko problemu, bo jak słucham i otwierają się coraz to nowe od razu pytania o to, w jaki sposób można na nas napaść, czy co nam można ukraść, no to już mam pytań do końca audycji albo i więcej. Natomiast ja chciałem jeszcze naszych dzisiejszych gości młodych poprosić o taką refleksję i podpowiedź też o młodzieży dzisiejszej, która w tym cyberświecie jest po prostu zanurzona w całości. Żeby nam trochę podpowiedzieli, z czego dziś młodzież korzysta, w jaki sposób i czego używa. I no bo panowie dzisiaj z nami, którzy są, to są licealiści, więc mamy z pierwszej ręki informacje. Jeśli nie wy, to też wasi rówieśnicy, jak obserwujecie ich, to co pobieracie, z czego korzystacie, jakie macie urządzenia, do czego ich używacie. Opowiedzcie nam trochę o tym. Kornel może zacznie.
Tak, a więc no z tego jakby no to tak przede wszystkim zaobserwowałem, to jakby no nie tylko jakby zaobserwowałem, ale z własnego doświadczenia, no to tak właśnie widzę, że no młodzież, no to tak z dwóch po prostu no jakby na największych powodów jakby korzysta właśnie z tych wszystkich właśnie no zasobów. Ogólnie no, tych cudów, co daje właśnie internet, właśnie ta sieć, no to jest przede wszystkim no, komunikacja, żeby ze sobą się komunikować, żeby być też no, na czasie ze wszystkimi informacjami. No a drugie to jest, myślę, rozrywka. Po prostu czy to właśnie wszelakie właśnie różne filmiki, czy to właśnie tak właśnie ten YouTube, chociażby oglądanie tego wszystkiego, czy to właśnie oglądanie zdjęć innych osób. No to jakby w tym, myślę, młodzież najbardziej tutaj, no tak, przebiera tutaj właśnie tak najbardziej, najwięcej czasu poświęca, jak chociażby, no nie wiem, taki ostatnio to jest tak popularny TikTok, czy chociażby, no taki, nie wiem, Instagram, na którym to zdjęcia się wrzuca, ogląda. No i tak właśnie, no oprócz takich komunikatorów właśnie też, no takich rozrywki, jakim też, no jakby można powiedzieć, przynajmniej, no dla mnie jakby, przynajmniej takim można powiedzieć, w chłopięcym gronie, to są jakby no też przede wszystkim te gry. I po prostu siedzenie i tak naprawdę no poświęcaniu czasu tej rozrywce, tym grom, żeby to tak można powiedzieć się zamulić trochę. żeby po prostu jakoś...
Ale gry, jeszcze ci przerwę, gry takie, które się, nie wiem, z sieci pobiera, gra się w sieci, kupuje się w pudełku i się odpala na komputerze.
A to nie, to akurat tutaj no przede wszystkim darmowe oczywiście gry, w sensie w cudzysłowie darmowe, bo jednak mimo, że właśnie nie są płatne, jako że do właśnie pobrania, to jednak w tych grach oczywiście jest element, no właśnie, żeby jeżeli zapłacisz za coś, to coś na przykład dostaniemy więcej po prostu jakichś punktów, po prostu jakieś postacie fajne odblokujemy, za które możemy właśnie, dzięki którym będziemy lepsi wśród znajomych. I właśnie no te gry oczywiście no, są no niby właśnie darmowe, są pobierane z internetu i no, najbardziej taki myślę największy odłam tych popularniejszych gier są takie właśnie, w których jakby jest taki, ta rywalizacja między graczami właśnie, że na przykład ja rywalizuję z moimi znajomymi i to można powiedzieć podsyca mnie do tego, żebym jeszcze więcej grał, żebym jeszcze więcej czasu poświęcał tym grom. I no jakby no w konsekwencji po prostu no, mogę właśnie w ten sposób niestety inne rzeczy zaniedbać.
Okej, skupiamy się na tym, co nie oceniamy, czy młodzież, która poświęca swój czas na gry, czy na internet teraz, bardziej skupiamy się na tym właśnie, z czego korzysta i co robi. To Jakubie, ciebie dopytam jeszcze o urządzenia, tak? Z jakich urządzeń korzystacie, jakich platform używacie, jak to jest wśród młodych? Więcej smartfony, czy bardziej komputery? Jak to teraz wygląda?
Ja myślę, że u większości to są bardziej używane smartfony, bo komputery to są głównie używane przez osoby, które grają po prostu.
Bo no, ale czasem do nauki, czasem, nie wiem, do jakiegoś oglądnięcia filmu, czasem też chyba.
No, też się przydaje, ale to wszystko można też na telefonie zrobić. Mhm. A jeśli chodzi o konkretne przykłady, to na przykład Messenger to jest taki no, najpopularniejszy komunikator.
Okej. Okay. Po tym, co mówicie, to mi się już precyzuje i wydaje mi się, że nasza audycja powinna pójść chyba trochę w kierunku tego smartfonu. Nie wiem, czy Grzegorzu się ze mną zgodzisz. Bo każdy właściwie z nas ma też smartfona w kieszeni. No i co mi się może stać, bo przecież te telefony są też w jakiś sposób przygotowane do tego, że trzeba pobierać aplikacje. Te aplikacje często się pobiera ze sklepów, które weryfikują te aplikacje. To co mi się może przydarzyć jako młodemu człowiekowi? I zostawię to pytanie w zawieszeniu na ten moment. Zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną, po której wrócimy do jakże ciekawego i wyczerpującego całą audycję, już pół audycji nam mija prawie tematu, a właściwie jeszcze nic nie powiedzieliśmy o tym, jak się bronić przed zagrożeniami, które próbujemy na początku zdefiniować. Zostawmy zawieszeniu to pytanie.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Pół godziny do godziny 21. Jak to ładnie wybrzmiało. Więc zostało nam już niewiele czasu, raptem pół naszej audycji, do tego, żeby trochę jeszcze porozmawiać o tym bezpieczeństwie w sieci młodych ludzi. No to skupmy się chociaż na jakimś wycinku tej rzeczywistości. Smartfony młodych ludzi, które są używane do komunikatorów, do gier komputerowych, także pewnie do jakichś aplikacji, które pozwalają młodym ludziom coś zakupywać, aplikacji, które pozwalają podróżować, bo przecież tyle tego teraz mamy. Właściwie do wielu różnych bardziej lub mniej przydatnych rzeczy. To pytanie, czy tu może pójść coś nie tak? Pytanie do naszego gościa, Grzegorz Borszewski, gdybyś zechciał nam odpowiedzieć, czy podpowiedzieć, co w ogóle nas może spotkać. Czy my możemy sobie tak swobodnie używać, czy musimy jakieś zasady higieny cybernetycznej, o której wspomniałeś wcześniej, stosować?
Tutaj może pójść wszystko nie tak. Telefon komórkowy to jest dzisiaj nasze drugie życie, jak nie czasami pierwsze. Telefon komórkowy bardzo często wie o nas więcej niż my sami o sobie w danym momencie. I jeżeli cyberprzestępca ma dostęp do takiego źródła, takiej wręcz nieograniczonej wiedzy na temat osoby czy też zasobu, to z przyjemnością z takiej możliwości skorzysta. Jak to się ma do tych zagrożeń w praktyce? Możemy na przykład nieświadomie lub nie do końca świadomie zainstalować złośliwą aplikację, która wykradnie listę naszych kontaktów.
Okej, okay, no to już straszysz, już straszysz, że ściągnę jakąś aplikację. No dobrze, no ale to co, mam nie ściągać aplikacji? Jak to zrobić, żeby nie ściągnąć takiej aplikacji? Przecież te wszystkie sklepy ze smartfonami, przepraszam, systemów operacyjnych, które można ściągać sobie, tych popularnych, których nie wymienię oczywiście, to raczej weryfikują te wszystkie aplikacje.
Jeżeli będziemy się trzymać złotej zasady, że pobieramy i instalujemy oprogramowanie tylko i wyłącznie ze sprawdzonego źródła, czyli z tych oficjalnych sklepów, to nie powinno nam się nic przydarzyć. Z tym, że wyrażenie tylko i wyłącznie, ja mam tutaj na myśli naprawdę tylko i wyłącznie. 100% aplikacji, które instalujemy, to aplikacje z oficjalnego źródła. Nie 99, nie 99,5, nawet nie 99,9%, tylko 100%. Natomiast dzisiaj kampanie phishingowe, czyli te, w których na przykład dostajemy SMS-a z informacją o tym, że nasza przesyłka została zatrzymana, o tym, że musimy dopłacić złote 50 za energię, o tym, że otrzymaliśmy informację w poczcie głosowej, ale musimy pobrać aplikację do tego, żeby tę informację odczytać. To są wszystko ataki, które mają na celu skłonić nas do tego, żebyśmy zainstalowali aplikację z nieznanego źródła.
Mhm. Okej, okay, czyli aplikacje. Możemy ściągnąć aplikację i ona może nam zrobić co?
Tak jak powiedziałem, na początek może wykraść listę naszych kontaktów i w ten sposób się rozpowszechniać, czyli wysłać się sama, czy w ten sam sposób nakłonić naszych znajomych do pobrania takiej złośliwej aplikacji.
Czyli może używać naszego telefonu do rozsyłania informacji do innych, jakichkolwiek.
Tak, jakichkolwiek, łącznie z SMS-ami premium tak zwanymi oczywiście. Czyli na przykład może naciągnąć nas na bardzo duże rachunki, które to rachunki, chciałoby się powiedzieć, zapłacimy operatorowi. No tak, tylko że operator w wypadku takich usług premium przekazuje odpowiednią kwotę z tego rachunku, który zapłaciliśmy, na rzecz właściciela takiej usługi premium. Czyli to już jest sposób na wyłudzenie ilości pieniędzy. Taka aplikacja może też na przykład sięgnąć do pamięci naszego telefonu, bo telefon to tak naprawdę nic innego jak mały komputer. I może z tej pamięci wykraść na przykład historię naszych zdjęć, historię naszych lokalizacji, którą też od czasu do czasu telefon przechowuje. Co najgorsze, taka aplikacja może podszyć się jeszcze pod aplikację, z której my na co dzień korzystamy, czyli na przykład, nie wiem, nawet kalkulator albo aplikacja bankowa, i może wyłudzić od nas login i hasło do naszego konta bankowego. Czyli tak naprawdę ogołocić nas kompletnie do zera, mówiąc kolokwialnie, z wszystkich naszych oszczędności.
Okej, okay, to jest jedno z zagrożeń. Ściągamy aplikację, ona nam robi na naszym telefonie bałagan.
Tak. I w życiu przy okazji też nam robi bałagan w ten sposób.
Jasne. To ciekawe, jak taka mała rzecz może tak naprawdę bardzo namieszać, zwłaszcza, że nawet mamy takie aplikacje jak, ja sobie ostatnio ściągnąłem, mObywatel, czyli łącznie z tym, że mogę mieć dowód osobisty na telefonie. Tak. I to rozumiem też może powodować jakieś zagrożenie.
Zdecydowanie tak.
Znaczy sama aplikacja mObywatel oczywiście nie, bo ona nam służy, prawda, do różnych załatwiania spraw. No. Wielu ludziom jest właściwie nawet niezbędna w niektórych sprawach,
tak.
Mając kartę dużej rodziny na przykład. Ja mam taką sytuację osobistą, że pobrałem sobie aplikację, żeby karty dużej rodziny używać w różnych sklepach, gdzie mam z tego tytułu jakieś określone profity, no to muszę mieć taką aplikację na telefonie. A tam jest zapisane mój PESEL, moje imię i nazwisko. To nie są tajemnice, proszę państwa, bo takie rzeczy się dzieją już na świecie dzisiaj. Telefon może być dowodem osobistym. No dobrze, ale aplikacja to jedno, ale co jeszcze nam się może stać?
To znaczy, tak naprawdę większość tych wektorów ataku, czyli tych sposobów, w jakie cyberprzestępcy próbują żerować na nas, kończy się właśnie na zachęcie do instalacji złośliwego oprogramowania. Bez tego złośliwego oprogramowania, jeżeli uda nam się uchronić przed instalacją złośliwego oprogramowania, to jest wielce prawdopodobne, że możemy z czystym sumieniem i z pełną radością korzystać z naszego telefonu komórkowego bez jakichkolwiek problemów. Czyli finalnie tylko i wyłącznie taka złośliwa aplikacja może nam narobić takich naprawdę mierzalnych szkód. Mhm.
A czy my w jakiś sposób też musimy być ostrożni w co klikamy, ewentualnie co wpisujemy, bo bywają takie także sytuacje, że ktoś podszywa się pod jakąś stronę, pod jakąś może nie tyle aplikację, co właśnie raczej strony internetowe, tak? Czy wysyła nam fałszywego linka, będąc czy podszywając się pod naszego znajomego, która brzmi
tak,
znajomo.
Tylko, że tutaj telefon jest narzędziem i tak naprawdę jakkolwiek byśmy do tego komunikatora, czy też SMS-a, czy też jakiegokolwiek innego komunikatora, który mamy zainstalowany na telefonie, jakkolwiek byśmy z niego nie korzystali, czy przez telefon, czy przez ten nasz komputer stacjonarny, no to takie wiadomości będą do nas docierały. Czyli sam telefon jako urządzenie nie jest tutaj istotnym elementem w całej tej procedurze ataku tego rodzaju. Tutaj to tak naprawdę my musimy być wyczuleni i my musimy cechować się też pewną rezerwą w stosunku do tego, jakie komunikaty otrzymujemy za pośrednictwem internetu.
A no właśnie, to skoro wiemy, co nas może czekać, to jak temu zapobiegać? Co my możemy, jakie procedury wdrożyć sobie? I jak słyszę, to nie muszą być wcale procedury, które, nie wiem, zainstalujemy sobie super antywirusa na tym naszym telefonie, albo nie będziemy instalować żadnych aplikacji, tylko będziemy go używać do dzwonienia i do SMS-owania i to wystarczy?
To jest świetne pytanie. To jest świetne. Ja sobie przygotowałem takie 4 zasady, którymi ja sam się kieruję i dzięki którym czuję się bezpiecznie. Pierwsza z nich to jest ta, o której już wspomniałem, czyli instalujemy aplikację tylko i wyłącznie ze sprawdzonego, ze znanego źródła i robimy to świadomie i przede wszystkim dbamy też o aktualizację tych aplikacji. Druga zasada to jest zasada, która mówi o tym, że o tym być może jeszcze powiemy, że mamy do każdego naszego, do każdego serwisu, z którego korzystamy, inne hasło. Nigdy nie robimy tak, żeby do 2 różnych serwisów mieć to samo hasło i do tego w miarę możliwości korzystamy z tak zwanego dwuskładnikowego uwierzytelniania. Czyli poza tym, że podajemy login i hasło w celu zalogowania się, to jeszcze w miarę możliwości korzystamy z na przykład kodów jednorazowych, które przychodzą na SMS-a lub też za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Z tym, że myślę, że to jest jeszcze temat, który być może uda nam się omówić później. Aczkolwiek jest to bardzo ważna zasada, żeby pamiętać o tym, żeby mieć różne hasła do różnych serwisów. Trzecia zasada jest nieco mniej mierzalna, ale równie istotna. Ona mówi, że jeżeli coś raz się w internecie pojawi, to już z internetu nie znika. Czyli jeżeli nawet przez przypadek opublikowaliśmy w mediach społecznościowych, bo to dosyć płynnie idzie właśnie przez telefon. Na przykład zdjęcie karty płatniczej, albo zdjęcie naszego dowodu, albo zdjęcie naszej właśnie takiej karty.
Dostałem nową kartę, dostałem nowy dowód. Dostałem dowód, bo jestem pełnoletni, słuchajcie. Pokazuję wam wszystkim.
No to ja już wyszedłem z założenia, że teraz już wszyscy posiadają ten mój dowód. Dosłownie fizycznie. W takiej sytuacji wyszedłbym z założenia, być może jest to pozornie nieco paranoidne podejście, ale summa summarum później możemy mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, jeżeli ktoś na ten dowód weźmie kredyt albo tak zwaną chwilówkę. I teraz czwarta zasada to jest zasada, że jeżeli coś jest nieprawdopodobne w świecie rzeczywistym, to jest tak samo nieprawdopodobne w internecie. Tutaj nie ma żadnych odstępstw. Czyli jeżeli ktoś do nas wysyła SMS-a z informacją o tym, że nie dopłaciliśmy złoty 50 za prąd, to należy się zastanowić, czy rzeczywiście dotychczas korzystaliśmy, płacąc rachunki, czy rzeczywiście korzystaliśmy z takiej formy płatności. Bo jeżeli nie, jeżeli ktoś próbuje pod presją wymusić na nas inną formę płatności, No to znaczy, że to już jest coś mało rzeczywistego, coś nad czym trzykrotnie powinniśmy się zastanowić.
Dobrze, panowie przysłuchują się tej naszej dyskusji, to może chcielibyście także zadać jakieś pytanie naszemu ekspertowi. Jest na to czas oczywiście, możecie nam nawet przerywać. Jakub Kornel, na tym etapie jest jakieś, rodzi wam się w głowie jakieś pytanie?
Kornel? Ja właśnie może tak się, nie wiem, odniosę właśnie do tego, co właśnie tutaj pan Grzegorz mówił. Że właśnie jakby no jest takie właśnie ryzyko właśnie, że gdy pobieramy właśnie coś z takiego no niesprawdzonego, niepewnego źródła właśnie, no i myślę, że jakby no, no to jest jakby no, jakby no, jakby no w przypadku właśnie takich no graczy to są po prostu darmowe gry, w sensie po prostu, że wolą nie płacić i gdzieś tam właśnie na jakiejś stronie po prostu, czy gdziekolwiek po prostu próbują znaleźć jakiś tanią alternatywę, żeby pobrać jednak tą grę i mieć za darmo. No i to jest, no myślę, że to jest jakby również takie duże zagrożenie właśnie dla no, komputerów, przykład. Ale również dla nas samych po prostu. Właśnie, żeby nie paść ofiarą po prostu jakiejś czy kradzieży, czy właśnie kradzież danych i właśnie tego czegokolwiek.
Zgadzam się, świetny przykład.
Jakub, masz jakieś pytanie na tym etapie?
Mam pytanie o treści na przykład kont bankowych na telefonie. Czy na przykład logując się do Wi-Fi w hotelu, w takim publicznym Wi-Fi, czy możemy być narażeni na ściągnięcie po prostu pieniędzy lub danych z tego konta?
I tak, i nie. Oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi, natomiast jest dosyć powszechne przekonanie o tym, że jeżeli korzystamy z przeglądarki internetowej, zacznijmy od tej drogi, to ta przeglądarka internetowa, czy też ta strona internetowa powinna być wyposażona w taką zamkniętą kłódkę. Ta kłódka mówi nam tyle, że każda informacja, którą przekażemy za pośrednictwem takiej strony internetowej, zabezpieczonej tą kłódką, będzie szyfrowana. Czyli bez względu na to, czy korzystamy z takiej strony internetowej za pośrednictwem Wi-Fi publicznego, czy naszego domowego, czy służbowego, jeżeli będziemy mieli zamkniętą kłódkę na stronie internetowej, to informacje, które przekażemy, będą szyfrowane i nie zostaną wykradzione. Inna sprawa, że należy jeszcze dokładnie zweryfikować, na jakiej stronie my te dane podajemy. Bo jeżeli jest to oficjalna strona banku, z której na pewno wiemy i zweryfikowaliśmy, że to jest ta, z której korzystaliśmy zawsze, a nie zaledwie podobna, no to jest okej. Okay. Natomiast bardzo często zdarzają się strony podobne do strony banku. Ale to nie jest przedmiotem pytania. Przedmiotem pytania jest to, czy możemy bezpiecznie korzystać z Wi-Fi. Jeżeli korzystamy za pomocą na przykład dedykowanej aplikacji lub też strony internetowej zabezpieczonej kłódką, możemy korzystać nawet, jeżeli jest to Wi-Fi publiczne.
Okej, okay. Ciekawe pytanie i też ważne, bo często po prostu łączymy się tam, gdzie jest w centrach handlowych, w różnych miejscach jest to umożliwione nam wszystkim. Jak chcecie, to pytajcie dalej, ale ja już mam trochę zmianę tematu, żebyśmy w tej audycji jeszcze jeden wątek zdążyli podnieść. Chciałem z wami wszystkimi się przyjrzeć trochę fake newsom. Fake newsom, które w dobie także pandemii rozmnożyły nam się po prostu niemiłosiernie. Pytanie, skąd to się bierze? I pytanie też, do czego to służy? Może nie odpowiemy na to wszystko teraz, w tym momencie, ale jeszcze mam inne pytanie, bo od takich fake newsów, które mogą faktycznie wpływać na nasze decyzje i mieć na przykład to, co mówiliśmy o tym phishingu, czyli na przykład zdarzają nam się takie obserwować w internecie takie informacje, że Robert Lewandowski zainwestował w coś takiego i takiego, i mianowicie zobacz i spróbuj ty też. No i to już jest jakiś taki przykład chyba fake newsa, tak mogę to nazwać, czyli informacji po prostu od razu, może nie od razu na pierwszy rzut oka wydające się podejrzanie, ale podejrzanej informacji, czyli podającej nam nieprawdę, chcąc nas do jakiegoś zachowania zaprosić, po takie informacje niezwiązane ze szczepieniami, z COVID-em, z wieloma innymi, czy z wojną, czy, czy nawet z sprawami politycznymi, w którym podaje się informację wyglądającą jak prawdziwa, a ona się okazuje i potrafią, wielu ludzi potrafi ją powielać, a ona się okazuje po pewnym czasie, że jest spreparowana, zmontowana, łącznie z tym, że dochodzi już do, i to obserwujemy także w sieci, tak zwanych deepfake'ów, czyli ja przepraszam, że wchodzę w buty naszego dzisiejszego gościa, ale ja próbuję tak trochę skrócić, żebyśmy każdy z tych wątków może troszkę rozszerzyli. Czyli krótko mówiąc, możemy zasymulować czyjąś twarz, film po prostu z kimś, który wydaje się tak realistyczny, jakby ta osoba była w tamtym miejscu i robiła takie rzeczy.
Nawet głos możemy zasymulować, tak.
O tym jeszcze nie słyszałem. Czyli możemy zupełnie kogoś podrobić w sieci, puścić z nim nagranie i się nagle okazuje, jeżeli dysponujemy określoną zasobem danych jego zdjęć, głosu i tak dalej, czyli zwłaszcza osób publicznych, możemy zasymulować, że on na przykład, nie wiem, jest świetnym koszykarzem, ten, który jest wzrostu niskiego i w kosza nigdy nie grał.
To prawda. To prawda, natomiast musimy sobie zdać sprawę w ogóle, zacząłbym od wyjaśnienia takiej teorii, która ostatnio chyba robi furorę, największą. Nazywa się ona teoria spiskowa.
Bo jeżeli teorii jest dużo.
Pojawi się... Tak, ale ja nie mówię o żadnej konkretnej, ja mówię o samym pojęciu teorii spiskowej. Bo jeżeli pojawi się w przestrzeni publicznej jakaś informacja i ona będzie dla jakiejś grupy osób nieprzychylna, niewygodna lub nawet będzie się wydawać nieprawdopodobna, ona zostanie określona mianem właśnie teorii spiskowej i przez sam fakt jakby otrzymania takiej...
Przypleje się taką łatkę, tak?
Takiej
łatki.
To jest
teoria spiskowa.
Ta teoria już będzie wyśmiewana, nie zagłębiając się nawet w jej szczegóły. Natomiast ja muszę niestety z całą stanowczością podkreślić, że dzisiaj mamy do czynienia z bardzo dobrze finansowanymi i bardzo zorganizowanymi kampaniami fake newsów. I to nie jest teoria spiskowa, jak niektórzy chcieliby sądzić. Mamy do czynienia z bardzo precyzyjnie wymierzoną kampanią przeciwko między innymi osobom publicznym w Polsce. I jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, odsyłam do raportu takiej instytucji, która nazywa się Mandiant. To jest międzynarodowa organizacja zajmująca się tak zwaną między innymi atrybucją cyberzdarzeń, czyli przypisywaniem sprawstwa określonym okolicznościom w cyberprzestrzeni. Nie przypisywaniem na zasadzie losowości lub też a nuż trafimy, tylko bardzo dokładnym dokumentowaniem tego. I między innymi to właśnie Mandiant wskazuje na to, jak organizowane są kampanie wymierzone w osoby publiczne w Polsce. Czyli mieliśmy swego czasu do czynienia z atakiem na skrzynki mailowe osób publicznych, z podszywaniem się pod te osoby na kontach społecznościowych. Bardzo precyzyjnie opisane wszystkie te sytuacje mamy właśnie w raporcie Mandianta. I tam jest powiedziane, że to, co my myślimy, że jest teorią spiskową, w rzeczywistości jest bardzo dobrze sfinansowaną i precyzyjnie mierzoną kampanią wymierzoną właśnie w osoby publiczne w Polsce.
To jest jedno, ale z drugiej strony nie muszą to być kampanie wymierzone w osoby publiczne, bo często te informacje docierają także do nas, takich ludzi, którym na przykład, nie wiem, sugeruje się coś właśnie za pomocą fake newsów i takie rzeczy są rozsiewane, podrabiane zdjęcia i na przykład pokazywane, nie wiem, chciałbym uniknąć tego tematu, nie wiem, czy szczepień, czy COVID-u tutaj teraz, bo z tego szumu już naprawdę ciężko wychwycić, kto coś podrobił, a kto coś faktycznie opublikował, co było naprawdę. W związku z tym zaufanie też do internetu spada przez to, że raz, drugi raz, trzeci raz się na coś takiego nabierzemy i już nie mamy właściwie do żadnej informacji w internecie zaufania, no ale potrafimy się dalej nabierać. Trochę to tak chyba działa. Tak to widzisz?
Ale to ja to widzę też tak, że to nie tylko w internecie. Internet jako narzędzie, to co panowie powiedzieli na początku. Panowie słusznie wspomnieli, że wykorzystują internet przede wszystkim do komunikacji, bo on poza tym, że na początku miał nam służyć do jakby większego dostępu do informacji, do wiedzy, to też stał się przede wszystkim wykorzystywany do komunikacji. Więc dlaczego częściej słuchamy fake newsów w internecie? Ano dlatego, że internet dociera do nas łatwiej. Natomiast tak samo fake newsy są szerzone w świecie rzeczywistym, tylko że komunikacja w świecie rzeczywistym siłą rzeczy jest nieco bardziej utrudniona.
Czyli ludzie kłamią tak czy siak, żeby osiągnąć jakieś cele. Jakie cele można osiągnąć w sieci? Tak już kończąc naszą audycję, do czego my możemy być zachęcani? Jakie mogą być powody, żeby nas w coś wkręcać, krótko mówiąc?
Ja jeszcze, zanim zakończymy, to ja jeszcze chciałbym też do naszych rozmówców też skierować jedno pytanie, ale jeszcze odpowiem na to. Jakie cele? Moim zdaniem przede wszystkim to jest realizowanie tego założenia od dawien dawna znanego, czyli dziel i rządź, po to, żeby społeczeństwo, w które wymierzone są kampanie fake newsów, podzielić, bo takim społeczeństwem najzwyczajniej w świecie łatwiej jako całością manipulować, łatwiej doprowadzić do takie właśnie, które powstają w takim społeczeństwie znakomicie jakby współgrają z celami strategicznymi naszych przeciwników. Natomiast rzeczywiście summa summarum bardzo często sprowadza się to też do zarobku twórcy takiej kampanii, bo wspomniał pan redaktor o tych kampaniach, które mówią o tym, że ktoś tam, jakaś osoba publiczna zainwestowała i tutaj przecież też wizerunek polityków, wizerunek prezydenta jest wykorzystywany do tego, żeby jakby dodać powagi danej tak zwanej inwestycji i w ten sposób jesteśmy zachęcani do tego, żeby rzekomo kupić akcje, obligacje lub też zainwestować w złoto, bo ktoś inny zainwestował, a do tego rzekomo nawet Skarb Państwa poręczył. No okay. Więc sprawdźmy trzy razy taką informację.
Okej, sprawdzajmy, to ważna sprawa. Minutka, dwie minutki do końca, więc pytanie i odpowiedzi od naszych gości.
Mogę do Chłopaków skierować pytanie? Ja chciałem zapytać, czy jako te osoby, które częściej korzystają z internetu, na przykład niż wasi rodzice, dziadkowie, czujecie się od czasu do czasu na przykład zobowiązani do tego, żeby, a szczególnie w okresie świątecznym, może nawet, żeby usiąść z nimi i porozmawiać o tym, jakie też niebezpieczeństwa wiążą się z korzystaniem z internetu, nie tylko jakie są profity z tegoż korzystania?
A powiem, że w ogóle jakby nawet nie myślałem o takim właśnie kwestii, żeby właśnie usiąść i właśnie z osobami, no chociażby z moimi dziadkami, którym no pomagam po prostu jakby korzystać z internetu, pomagam im też zrozumieć, jak to wszystko działa i co mogą tak naprawdę, no, jakie korzyści mogą mieć z korzystania, ale właśnie pod tym względem właśnie ich bezpieczeństwa, jakby tych też zagrożeń w internecie, to w ogóle nie pomyślałem właśnie. Więc no tak, u mnie to tak kiepsko, nie wiem jak u Jakuba. Właśnie z tymi rozmowami o bezpieczeństwie w sieci.
No u mnie jest podobnie, bo często nawet sam mogę nie rozpoznać zagrożenia, a tak nigdy nie myślałem nawet, żeby pouczyć jakby rodziców czy dziadków, co ich może narażać jakby w internecie.
Dziękuję za te głosy, bo one nas chyba prowadzą do ciekawej konkluzji na koniec, że często po prostu z racji na to, że nie uświadamiamy sobie zagrożeń, po prostu nie myślimy o tym, co nas może spotkać. I to nie tylko dotyczy tego, że innym o tym nie opowiadamy, ale sami bezwiednie czasem coś wykonujemy, co może nas narazić na różnego typu ataki, o których dzisiaj trochę opowiedzieliśmy, no ale tematu nie wyczerpaliśmy. Może jeszcze będzie okazja pana Grzegorza zaprosić do naszej audycji i ponownie z młodymi ludźmi porozmawiać na tematy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Bardzo szybko mi ta audycja dziś zleciała. Dziękuję panie Grzegorzu za poświęcony czas, za obecność dzisiaj na naszej antenie radiowej.
Zdecydowanie cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również Kornelowi, Jakubowi za obecność, młodym z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I zapraszam na kolejną Strefę Młodych. Za tydzień, już ostatnia przed świętami Strefa Młodych w Radio Zachód po godzinie 20 w każdy poniedziałek. Zapraszam serdecznie, Łukasz Brodzik. Dla Państwa realizował audycję Hubert Pietroński. Do usłyszenia.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.